To mówi Paryż Rewi. Dzień dobry. Skąpiącego się w listopadowym słoneczku Paryża. Witam Państwa, Marek Brzeziński. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką magazynu europejskiego z cyklu Euranet, w którym mowa jest dzisiaj o wizycie premiera Rosji Putina we Francji. Prasę ją przyjrzał Krzysztof Rutkowski, a w dalszej części naszej audycji Stefan Rieger zaprasza do wysłuchania swojego felietonu z cyklu Multimedia. Mowa będzie o przeniesieniu szczątek Alberta Camus do Panteonu i związanych z tym kontrowersji. O szalonych trawach, jak na polski można przetłumaczyć tytuł filmu Alain René, opowie Anna Rzeczycka. Przypomnijmy magazyn naukowy Eureka, którego autor Piotr Osochowicz mówi o dinozaurach. Piotr Błoński w felietonie poświęconym sprawom gospodarczym zadumał się nad Dubajem na skraju bankructwa. Mamy dla Państwa także program przygotowany przez kolegów z redakcji Radia dla Zagranicy Polskiego Radia, audycję z cyklu Mija Tydzień. Program realizuje Grażyna Chmurska, który od strony technicznej sekunduje Janik. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Roman Polański nie wyjdzie na wolność w czasie tego weekendu z więzienia. Premier Rosji Władimir Putin składa dwudniową wizytę we Francji. W szeregach rządzącej w Brandenburgii skrajnie lewicowej partii Die Linke ukrywają się byli informatorzy komunistycznej policji z Stasi. W przyszłym tygodniu Louvre, Notre Dame, Mont Saint-Michel i Wersal mogą być zamknięte ze względu na strajk pracowników państwowych muzeów. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Według rzecznika szwajcarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości Folko Galliego zwolnienie Romana Polańskiego za kaucją ze szwajcarskiego aresztu nie nastąpi przed poniedziałkiem, ponieważ kaucja w wysokości 4,5 miliona franków szwajcarskich, 3 milionów euro, nie została jeszcze wpłacona. Folko Galli dodał, że Roman Polański nie będzie przewieziony do swojej rezydencji w Gasztat ani w piątek, ani w ten weekend, ponieważ muszą zostać wypełnione wszelkie warunki jego warunkowego zwolnienia, to znaczy umieszczenia go w areszcie domowym we własnej jego posiadłości w Szwajcarii. Zgodnie ze środowym orzeczeniem Federalnego Sądu Karnego w Belnicone, Polański będzie mógł w areszcie domowym oczekiwać na decyzję o swojej ewentualnej ekstradycji do USA. W czwartek Ministerstwo Sprawiedliwości Szwajcarii oznajmiło, że nie będzie się odwoływać od postanowienia sądu. Zastrzegł, że zwolnienie nastąpi po wpłaceniu przez Polańskiego kaucji, złożeniu dokumentów tożsamości i uprawniających do podróży oraz zainstalowaniu i przetestowaniu systemu nadzoru elektronicznego. Polański został zatrzymany na lotnisku w Zurychu 26 września tego roku na podstawie amerykańskiego nakazu aresztowania z 1978 roku i umieszczony w areszcie ekstradycyjnym. USA przedstawiły Szwajcarom wniosek o jego ekstradycję, który jest rozpatrywany to wniosek przez sąd federalny. O jego decyzji Polański może się jeszcze odwoływać.
Dwudniowa wizyta premiera Putina w Paryżu ma charakter roboczy i konkretny. Oficjalnie jest to seminarium międzyrządowe rosyjsko-francuskie, a w piątkowym spotkaniu odbywającym się na zamku w Rambouillet wzięli udział oprócz kilkunastu ministrów z obu państw szefowie największych firm francuskich. Total, EDF, Lafarge czy Renault, by tylko wspomnieć kilku, negocjują z rosyjskimi partnerami umowy handlowej o współpracy. Najważniejsze umowy dotyczą gazu. Koncern JDF Suez chce wejść do spółki realizującej projekt gazociągu Nord Stream, a EDF podpisuje umowę o współpracy z Gazpromem przy budowie i eksploatacji gazociągu South Stream. Francja, przypomnijmy, 14% gazu importuje właśnie z Rosji. Premier Putin w czwartek wieczorem zjadł w Paryżu kolację z premierem Fillonem. Piątek spędził na rozmowach w Rambouillet, a wcześniej rano spotkał się z byłym prezydentem Jacques Chiraciem. Natomiast w programie wizyty szefa rosyjskiego rządu nie przewidziano spotkania z prezydentem Sarkozym. Czy jest to tylko zbieg okoliczności, gdyż prezydent Francji wyjechał na Karaiby na spotkanie brytyjskiej wspólnoty, czy świadomy wybór strategiczny? Zdania na ten temat francuskich specjalistów są podzielone. Podzielone też są zdania na temat ewentualnego zamówienia potężnego okrętu wojennego typu Mistral. Rosja chciałaby kupić taki helikopterowiec albo nawet kilka, a statki te przeznaczone są nie tylko dla helikopterów, ale także do transportu ciężkiej broni pancernej i piechoty. W wypadku podpisania takiej umowy Kreml zrealizuje największe zakupy sprzętu wojskowego z importu w swej historii. Mistral kosztuje prawie 500 milionów euro. Będzie to też bezprecedensowa dostawa sprzętu wojskowego do Rosji przez jednego z członków NATO. Posiadanie takiego okrętu wojennego zwiększy w znacznym stopniu szybkość reagowania rosyjskich oddziałów, co budzi obawy zarówno w Gruzji, jak i w krajach bałtyckich. Więcej na temat tej wizyty w dalszej części audycji w programie Euronet.
Premierzy Putin i Fillon wyrazili zadowolenie z powodu zbieżności poglądów Rosji i Francji wobec spraw gospodarczych i problemów związanych z ochroną środowiska. Władimir Putin bagatelizował obawy dotyczące przebiegu procesu Michaiła Chodorkowskiego. Co więcej, porównał go do Bernie Madoffa, słynnego amerykańskiego oszusta i do równie legendarnego gangstera Al Capone. Chodorkowski, swego czasu prezes Imperium Naftowego Yukos i najbogatszy człowiek w Rosji, odsiaduje w obozie pracy na Syberii wyrok 8 lat pozbawienia wolności, skazany za rzekome oszustwa podatkowe. W tej chwili toczy się przed sądem w Moskwie kolejny proces przeciwko niemu. Jeśli sąd uzna go winnym zarzucanych mu dalszych przestępstw finansowych, a znając rosyjski wymiar sprawiedliwości można to uznać niemal za pewnik, to Chodorkowskiemu grozi kolejne 20 lat w putinowskim gułagu. Jego zwolennicy Chodorkowskiego twierdzą, że oskarżenia są wyssane z palca i że jest to osobista zemsta Putina za to, że Chodorkowski ośmielił się wspierać finansowo opozycję wobec Putina, gdy ten był prezydentem. Słucham Państwa Paryża RFI. W Niemczech 20 lat po upadku muru berlińskiego wybuchł skandal związany z nieciekawą przeszłością części czołowych działaczy skrajnie lewicowej partii Die Linke. Do Landtagu w Brandenburgii wybory wygrała socjaldemokratyczna SPD, która, aby uzyskać większość, musiała zawiązać koalicję z Die Linke. W składzie partii skrajnie lewicowej jest wielu polityków, którzy w czasach komunistycznej NRD byli współpracownikami tajnej policji Stasi. Liczba nieoficjalnych informatorów oceniana jest w sumie na 200 tysięcy. Wielu polityków Die Linke nie zadeklarowało swojej współpracy z Stasi, mimo że jest to wymagane przez prawo federalne. Współpracownicą komunistycznej tajnej policji była m.in. wiceprzewodnicząca Landtagu w Brandenburgii Gerlinde Stobrawa. Działacze Die Linke to dawni komuniści, byli członkowie SPD rozczarowani kursem ich partii oraz związkowcy. Die Linke w ostatnich wyborach do władz Brandenburgii uzyskała niemal 30% głosów. Niemiecki minister pracy Franz Josef Jung, który od października tego roku do października tego roku sprawował funkcję szefa resortu obrony, podał się do dymisji w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w czasie pełnienia przez niego poprzedniego stanowiska. Przyczyną dymisji jest ujawnienie, że w czasie dochodzenia w sprawie ataku powietrznego w Afganistanie utajniono szereg istotnych informacji. Wcześniej do dymisji podali się szef sztabu Bundeswehry i sekretarz stanu do spraw obrony. W wyniku nalotu na początku września tego roku w Afganistanie zginęły 142 osoby. Według prowadzących dochodzenie pułkownik Georg Klein, który nakazał uderzyć w dwie wypełnione benzyną cysterny ukradzione przez talibów, nie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa osób cywilnych. Stąd tak duża liczba ofiar. Minister Jung wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie polityki informacyjnej w Ministerstwie Obrony i za zatajanie informacji. Komentatorzy podkreślają, że Jung nie należy do najbliższego kręgu współpracowników niemiecki kanclerz Angeli Merkel. W Pakistanie w wyniku trwającej od dłuższego czasu operacji przeciwko talibom ukrywającym się w górzystej części kraju przy granicy z Afganistanem zginęło 30 fundamentalistów islamskich. W akcji około 200 żołnierzy udział brały śmigłowce bojowe. Południowy Waziristan, gdzie od połowy października trwa ofensywa przeciwko talibom, określany jest jako najbardziej niebezpieczne miejsce na świecie. Rejon ten uznawany jest za bazy, z których talibowie dokonują wypadów do Afganistanu, gdzie atakują siły pokojowe oraz żołnierzy i policję afgańską. W ofensywie udział bierze 30 tysięcy żołnierzy pakistańskich. W północnej części w zamachu przy użyciu podłożonej przy drodze bomby zginął wracający z nabożeństwa w meczecie czołowy przywódca opozycji wobec talibów. Trzy towarzyszące mu osoby zostały poważnie ranne. Zamordowany przywódca plemienny był sojusznikiem władz pakistańskich. Piąty dzień trwa strajk w słynnym Centrum Pompidou, jednym z ważniejszych ośrodków kultury współczesnej w Paryżu. Rozmowy z ministrem kultury Frederikiem Mitterrandem zakończyły się niepowodzeniem. Strajkujący protestują przeciwko planom prezydenta Sarkoziego, który, chcąc zmniejszyć deficyt w budżecie, dąży do redukcji etatów i do cięć finansów przeznaczonych na kulturę. W ciągu najbliższych 10 lat pracy w Centrum Pompidou odejdzie 400 na 1100 pracowników. Ich stanowiska zostaną zlikwidowane. Z podobnych powodów w przyszłym tygodniu do strajku mają dołączyć się inne państwowe placówki muzealne, w tym Katedra Notre Dame, Louvre, Pałac Wersalu, Klasztor Saint-Michel i Muzeum w Carcassonne. Strajk może nie zakłócić funkcjonowania wieży Eiffla. Protestujący domagają się od prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego rezygnacji zapowiedzianego w 2007 roku w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi planu odchudzania administracji państwowej. Wahadłowiec Atlantis z 7 astronautami na pokładzie szczęśliwie wylądował w ośrodku kosmicznym Kennedy na przylądku Canaveral, tym samym kończąc 11-dniową misję. W tym czasie załoga Atlantis dostarczyła na stację orbitalną części zapasowych o wadze ponad 13,5 ton, w tym części do robotów, żyroskop i system kontroli temperatury. Pogoda do lądowania na Florydzie była idealna. Błękitne niebo, niemal takie jak dzisiaj było nad Paryżem, skąd wiadomości nadaliśmy RFI z całego świata i z Francji. A teraz pora na przegląd prasy. Gazety przejrzał dla Państwa Krzysztof Rutkowski.
W związku z wizytą Putina w Paryżu dziennik Libération opublikował materiały dotyczące korupcji w Rosji, morderstw politycznych w tym kraju popełnianych i ogólnej sytuacji trwogi i zagrożenia. Materiały wstrząsające. Zacznijmy od zamieszczonej w paryskim dzienniku wypowiedzi Williama Browdera, prezesa funduszu inwestycyjnego Hermitage Capital, który w poniedziałek oświadczył w BBC. Cytuję. W Rosji działa grupa ludzi, których zadaniem jest utrzymanie porządku. To kryminaliści o nieograniczonej władzy, zajmujący się mordowaniem, zabieraniem majątków i robieniem, co im się żywnie podoba. Sytuacja jest najgorsza spośród tych, które widziałem w Rosji. Rosja jest obecnie państwem kryminalnym w sposób zasadniczy i dogłębny. W artykułach zamieszczonych w Libération znajdujemy historię morderstw politycznych popełnionych w Rosji w ostatnich czasach oraz wielce odważnym wystąpieniu majora Aleksieja Dymowskiego, który zamieścił w YouTube nagranie, które zaczął od słów, że nie boi się śmierci, a następnie wywalił prosto w oczy, co myśli o Putinie i jego rządach, o straszliwej korupcji w armii i w policji. Ten 32-letni oficer o przedwcześnie postarzałej twarzy pozostaje jeszcze przy życiu, ale już stracił stanowisko. Cytowany powyżej William Browder, który prowadził prywatne śledztwo w sprawie zamordowania adwokata Siergieja Magnickiego, cudem uszedł z życiem, udało mu się zbiec z Rosji. W przeciwnym wypadku najprawdopodobniej zginąłby w tajemniczych okolicznościach. W Libération znajdujemy ponadto wywiad z Hélène Blanc, politologiem, pod tytułem Wysoce wymownym. W czasach sowieckich zamykano, teraz się morduje. Hélène Blanc od ponad 20 lat zajmuje się rosyjską mafią. W roku bieżącym opublikowała wraz z Renatą Leśnik książkę pod tytułem Drapieżcy z Kremla. Hélène Blanc wie, że Rosja jest obecnie jednym z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie. Korupcja rozkwitała w Rosji od zawsze, w czasach sowieckich również. Łapówki płaci się zawsze i za wszystko. Rosjanie się z tym pogodzili. Takie jest życie, jak sądzą. Innego życia nie ma i nie będzie. Zdaniem Hélène Blanc, Putin zainstalował na Kremlu rodzaj narodowego czekizmu, rodzaj supranacjonalizmu o wielkim stopniu arogancji i wielce agresywnego. Putin nie odwołuje się bezpośrednio do tradycji KGB, ale do tradycji dzielnych czekistów. Ale wiadomo, że idzie o KGB, o którym odradza się niczym feniks z popiołów. FSB, następczyni KGB, posługuje się podobnymi metodami, podobnymi formami przemocy, jakiej zasłużony poprzednik. Putin ma zaledwie 57 lat i marzy o tym, by ponownie zostać prezydentem w roku 2012, jeśli nie wcześniej. FSB panoszy się bezkarnie w Rosji z błogosławieństwem Putina. Starzy kagiebiści pragną rewanżu i bogactw. Oligarchowie Putinowi zastąpili oligarchów Jelcyna. W Rosji nie ma opozycji ani żadnej władzy alternatywnej. Czytamy w wywiadzie z Hélène Blanc na łamach Libération. Rosja z Zachodem chce handlować, ale przede wszystkim pragnie wywierać polityczną presję na Zachód. Rosyjskie lobby rośnie w siłę we Francji. Putin jest osobistym przyjacielem Chiraca, uwiódł, w cudzysłowie oczywiście, Sarkoziego i ćwiczy mięśnie z księciem Albertem z Monako. Putin sprzedaje im Rosję wirtualną demokrację fasadową. Dawniej, w czasach sowieckich, wsadzano dysydentów do gułagów. Obecnie się ich zabija. Współczesna Rosja prowadzi działania dezinformacyjne zgrabniej niż Sowieci. Rosjanie wykupują stojące na skraju bankructwa dzienniki na Zachodzie, by zwiększyć siłę oddziaływania. Nie wolno pouczać Rosjan, ale nie wolno też dać się im oszukiwać, powiedziała Ellen Blanc w wywiadzie zamieszczonym na łamach Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Premier Putin przybył do Francji z dużą grupą ministrów i specjalistów, którzy podczas piątkowego spotkania w zamku w Rambouillet mieli okazję rozmawiać i podpisać umowy z francuskimi partnerami. Prezydent Miedwiediew mówił niedawno o konieczności modernizacji kraju, więc technologia, wiedza i doświadczenie francuskich specjalistów mogą być bardzo pomocne w tych działaniach, szczególnie w dziedzinie wydajności energetycznej czy bardziej ekologicznych metodach produkcji. Czego dotyczą i w jakich dziedzinach negocjowane są umowy między Rosją i Francją, analizuje francuski ekonomista Jacques Sapir.
Po pierwsze, wszystko, co dotyczy wydajności energetycznej. Można i trzeba sobie wyobrazić technologie produkcji stali, które są dużo mniej energochłonne niż obecnie stosowane. Podobnie zresztą w sektorze produkcji i przetwarzania paliw. Wiadomo przecież, że Rosja marnotrawi sporą część swoich źródeł gazu i ropy. Te umowy mogą dotyczyć czegoś więcej niż tylko wydajności energetycznej. Francja jest wielkim specjalistą w dziedzinie gospodarki odpadami i zarządzaniu zasobami wodnymi na przykład, a to są problemy bardzo ważne dla Rosjan mieszkających w wielkich miastach, gdzie zanieczyszczenie środowiska jest naprawdę poważne. A drugi kierunek współpracy rosyjsko-francuskiej jest bardziej klasyczny, dotyczy takich sfer gospodarki jak przemysł samochodowy, samolotowy, stoczniowy czy biotechnologie. Jednym słowem, planowana modernizacja Rosji otwiera tutaj szerokie perspektywy, dlatego też konieczne jest ogólne porozumienie, które zakreślałaby ramy działalności dla francuskich przedsiębiorstw.
Jedna z ważnych dla Rosji umów podpisanych w zamku w Rambouillet dotyczy współpracy Renault ze znajdującym się w ciężkich tarapatach Autowazem produkującym Ładę. Francuzi zgodzili się wspomóc rosyjskiego konstruktora, ale nie finansowo, służąc radami specjalistów. Premier Putin, spotykając się z francuskimi politykami i przedsiębiorcami, nie będzie miał okazji, by porozmawiać z prezydentem Nicolas Sarkozym, który wyjechał właśnie na szczyt wspólnoty brytyjskiej na Karaiby. Czy francuski prezydent uniknął specjalnie spotkania z Putinem? Na pytanie odpowiada Victor Lupin, dziennikarz Ruskiej Myśli, niegdyś prestiżowego tygodnika rosyjskiej emigracji.
On peut y voir ça, mais on peut y voir une façon.
Można na to tak spojrzeć, ale można to też uznać za próbę prezydenta Sarkoziego odseparowania Miedwiediewa od Putina. Prezydent Miedwiediew przyjeżdża do Francji w marcu, zaledwie za 3 miesiące, i może to zdecydowało. Patrząc na wymianę i coraz bardziej rozwijającą się współpracę francusko-rosyjską, nie sądzę, żeby Sarkozy traktował ozięble Putina. Więc na pewno jest to świadomy wybór, ale nie z tego powodu.
Nie jest przecież tajemnicą, że stosunki między Sarkozym i Putinem nie były najlepsze.
Były one oczywiście niedobre podczas kampanii prezydenckiej we Francji, w której Sarkozy używał antyputinowskiej retoryki. Ale od czasu jego wizyty w Moskwie, jak się wydaje, stosunki te bardzo się poprawiły. W dodatku Sarkozy odegrał ważną rolę w konflikcie rosyjsko-gruzińskim, dlatego też uważam, że stosunki są teraz dobre.
Czy te dobre stosunki nie przeszkodzą premierowi Francji poruszyć drażliwego tematu w rozmowach z premierem Rosji, problemu łamania praw człowieka?
Myślę, że będą na ten temat rozmawiali, a Putin odpowie mu zapewne, iż tego problemu po prostu nie ma. Sądzę, że na tym się skończy.
RFI.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Do bankructwa Dubaju jeszcze daleko, ale informacja o poważnych problemach z wypłacalnością tego emiratu wstrząsnęły światowym systemem finansowym. Nazajutrz po ogłoszeniu przez władze Dubaju prośby o moratorium na spłatę 3,5 miliarda długu państwowego konsorcjum Dubai World zniszkowały giełdy europejskie i azjatyckie, a w dalszej konsekwencji załamał się kurs ropy naftowej. Cena baryłki zleciała do poziomu 72 dolarów. Dubaj wyliże się z tych ran z pomocą bratnich emiratów, ale kłopoty finansowe krainy z tysiąca i jednej nocy, w jaką chce zamienić się i dotąd szybko zamieniało się to państewko najbardziej na świecie wybujałych i najbardziej futurystycznych ambicji, to zimny prysznic i dobitna przestroga. Konsekwencje światowego kryzysu finansowego wciąż pozostają groźne. Kłopoty Dubaju właściwie nie powinny nikogo dziwić. Prawdę powiedziawszy, można było spodziewać się ich wcześniej, bo gospodarka tego emiratu jest z definicji niezrównoważona, choćby z tego powodu, że to, co gdzie indziej liczy się w milionach, tam liczy się w miliardach. Władze Dubaju na czele z szejkiem Al-Maktumem, który jest także premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, od lat prowadzą, jak wiadomo, politykę niewiarygodnej rozbudowy Dubaju jako międzynarodowego centrum finansowego, handlowego i turystycznego. Zdają sobie bowiem sprawę, że dotychczasowa baza bogactwa emiratu, ropa naftowa, wyczerpuje się. Ale skala przedsięwzięć jest bezprecedensowa. Zadłużenie głównych kontrolowanych przez rząd konsorcjów inwestycyjnych Dubaju sięga 80 miliardów dolarów. Natomiast wartość prowadzonych tam inwestycji ocenia się na ponad 1000 miliardów dolarów. W styczniu ma zostać zainaugurowany najwyższy na świecie wieżowiec ponad 800 metrów jako ośrodek całej dzielnicy, w której znajdzie się największe na świecie centrum handlowe, 1 000 000 m², czyli 100 hektarów, i której koszt budowy wyniesie 20 miliardów. Inna dzielnica, mieszkaniowo-turystyczna, budowana jest na 3 sztucznych wyspach w formie liści palmowych. Ukończono dopiero pierwszą z nich. Inne projekty to dzielnica The World, zespół wysp naśladujących mapę świata. Dubajland, taki rodzaj Disneylandu, ale znacznie większy, 64 miliardy dolarów. Kolejny wieżowiec, tym razem ponad 1000-metrowy. W przyszłym roku zainaugurowane będzie nowe lotnisko, 33 miliardy. Dotychczasowe zaś inwestycje miały znaczne powodzenie. Do tego stopnia, że od 5 lat ceny mieszkań w Dubaju pomnożone zostały 4-krotnie. A to nosi nazwę balonu inwestycyjnego. Nic dziwnego, że wobec kryzysu popyt na luksusowe biura i mieszkania, pobyty w 7-gwiazdkowych hotelach i inne tego rodzaju przyjemności gwałtownie zmalał. A w konsekwencji sytuacja finansowa głównych konsorcjów dubajskich deweloperów stała się krytyczna. Szejk Al-Maktum zapewnia, że fundamenty gospodarki Dubaju, nowoczesne infrastruktury, sieć transportu i telekomunikacji, regionalne centrum finansowe pozostają zdrowe i trwałe. Według ekspertów, nawet jeśli wskaźnik wzrostu gospodarczego Dubaju spadł z 14 do 5%, to tempo należy do najwyższych w świecie. Skądinąd eksperci nie wątpią, że Dubaj otrzyma stosowną pomoc finansową od sąsiednich emiratów, w szczególności od Abu Dhabi, głównego wśród nich producenta ropy naftowej. Abu Dhabi nigdy nie opuści w potrzebie syna marnotrawnego, nawet jeśli zawsze krytykował jego ekscesy, oświadczył dla AFP miejscowy specjalista od finansów islamskich. Abu Dhabi nie może sobie pozwolić na załamanie w Dubaju, bo sam by na tym ucierpiał. Na osłabienie? Owszem, w ramach konkurencji, ale nie na załamanie, mówi inny. Już w przeddzień ogłoszenia prośby o moratorium dwa banki z Abu Dhabi, w tym islamski bank Al-Hilal, wykupiły emisję obligacji Dubaju na sumę 5 miliardów dolarów.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o kinie francuskim. Anna Rzeczycka.
Alain René, jeden z najwybitniejszych reżyserów współczesnych, ma 87 lat i w swym życiu nakręcił 18 filmów fabularnych. Najsłynniejszy z nich to Noc i mgła, Hiroshima moja miłość, zeszłego roku w Marienbadzie, Opatrzność, Wujaszek z Ameryki, Palić nie palić, znamy tę piosenkę. Najnowszy i z pewnością jeden z najpiękniejszych jego filmów, Les Herbes Folles, Szalone Trawy, pokazany został w maju tego roku na festiwalu w Cannes i stał się pretekstem do wręczenia reżyserowi nagrody specjalnej za całokształt twórczości. Les Herbes Folles to adaptacja powieści Incydent Christiana Gailly, subtelna, pełna humoru, poezji i fantazji, opowieść o spotkaniu i miłości dwojga trochę dziwnych ludzi. Ona nazywa się Marguerite Muir, jest kobietą już niemłodą i niezamężną, być może wdową, być może panną. Ma dziecinną buzię, burzę czerwonych włosów na głowie, kolekcjonuje eleganckie markowe pantofle i jeździ żółtym kabrioletem. Z zawodu jest dentystką, ale jej pasją jest pilotowanie myśliwskich samolotów Spitfire. On, Georges Palema, lat 60 parę, żyje u boku kochającej żony w willi na przedmieściach Paryża. Nudę emerytury zabija majsterkowaniem. Łatwo się denerwuje i reżyser daje widzowi do zrozumienia, że ten wybuchowy, obsesyjny trochę temperament mógł stać się w przeszłości powodem poważnej skazy na jego życiorysie.
Je vous appelle parce que...
Parce que quoi ?
Pour vous remercier.
De quoi ?
Attendez, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le monsieur qui a retrouvé mon portefeuille ?
Si.
Bon. Eh bien voilà, je voulais vous remercier.
C'est tout ?
Quoi d'autre ?
Je sais pas, vous pourriez...
Je pourrais quoi ?
Je sais pas. Avoir envie de me rencontrer.
Pourquoi faire ? Je n'en vois pas la nécessité.
Ça m'étonne pas.
Comment ?
Je dis ça m'étonne pas.
Écoutez...
J'écoute pas. Vous me décevez beaucoup.
Georges Palet, którego gra André Dussolier, jest to bez wątpienia najlepsza rola jego życia, spotkamy w momencie, gdy w podziemnym parkingu podmiejskiego supermarketu podnosi z ziemi czerwony portfel z dokumentami na nazwisko Marguerite Muir. Portfel skradziony został parę godzin wcześniej i porzucony przez uciekającego złodzieja. Georges Palet postanawia poznać jego właścicielkę, w której wydaje się być zakochany od pierwszego wejrzenia, czyli od chwili, gdy zobaczył jej fotografię w dowodzie tożsamości. Z tego przypadku, zmieniającego się w konieczność, rodzi się cała seria perypetii, układających się w bardzo precyzyjny mechanizm, w którym absurdalny humor miesza się z metafizycznym niepokojem i przepełnioną tajemnicami fantazją. Opowieść jest powikłana i nie toczy się wcale tak, jakby można było przypuszczać. Czy jest historią starzejącego się mężczyzny, ogarniętego późną namiętnością do o wiele młodszej kobiety? Niezupełnie, bo żona Georgesa jest we wszystko wciągnięta. Czy jest to zatem kryminał z serial killerem w roli głównej? Też nie, bo nasz emeryt jest mężczyzną wrażliwym i romantycznym. Les Herbes Folles wydaje się być przede wszystkim alegorią na temat więzów, łączących świat realny ze światem marzeń. Wydaje się być też czymś więcej. Filmem summą, rodzajem duchowego testamentu reżysera, w którym odnajdujemy jego zamiłowanie do eksperymentu, komiksu, filmów niemych i filmów wojennych, jego zainteresowanie pionierami lotnictwa i oczywiście jego ukochaną żonę Sabine Azema, występującą od lat we wszystkich jego filmach. Les Herbes Folles to film o odrodzeniu przez miłość, a więc film o życiu. O życiu, nad którym kładzie się jednak czarny cień śmierci. Daje ona o sobie znać w sposób dyskretny, ale bardzo wyraźny. Jest obecna w głosie wszechwiedzącego narratora, który opowiada nam całą historię tonem tego, który wie, jak się ona skończy. Jest obecna w nazwisku bohaterki, który jest aluzją do arcydzieła Józefa Mankiewicza Przygoda pani Muir, filmu o młodej wdowie zakochanej w widmie. Odnajdujemy ją także w mrocznej logice scenariusza, prowadzącego aż do tragicznego finału i w tajemnicy Georgesa, która nigdy nie zostanie ujawniona. Najnowszy film Alain René jedną nogą tkwi w beztrosce dzieciństwa, a drugą w zaświatach. I wszystko wskazuje na to, że należy go rozumieć jako eleganckie i surrealistyczne pożegnanie z nami, widzami.
Vous l'avez trouvé où?
Dans le parking du centre commercial.
Y a de l'argent dedans?
Non. Non, sur cette photo-là, je dois avouer. Mais sur l'autre, regardez ça.
Ah, parce qu'il y a ça aussi.
Tenez, regardez.
Ah, voilà, si on veut.
On dirait Hélène Boucher.
Qui ça?
Une aviatrice des années 30. Paris-Saïgon en solitaire, sept records mondiaux en as de la voltige. Mortellement blessée au cours d'un vol d'entraînement.
Vous en connaissez un rayon?
J'ai lu ça quand j'étais môme.
Radio du Monde.
Post-scriptum. Stefan Rieger.
Albert Camus do Panteonu, a co jeszcze go tam nie ma? Jednej z najpiękniejszych postaci na dwudziestowiecznym firmamencie, a może wcale nie ma tam dla niego miejsca pośród marmurów i koturnowych mężów stanu, którym wdzięczna jest ojczyzna? A może czułby się tam źle, choćby dlatego, że cierpiał na klaustrofobię, jak mówi jego córka? A nade wszystko, czy autorowi pomysłu, by Camusa przenieść do mauzoleum, nie przyświecają, aby cyniczne intencje? Nicolas Sarkozy marnował karierę. Powinien był zostać złomiarzem albo szefem wywiadu do wyboru, gdyż w odzyskiwaniu materiału lub werbowaniu najlepszych z drugiej strony nie ma sobie równych. Na ogół werbuje najsłabszych, spragnionych błyskotek i sławy, lecz próbuje też skusić najmocniejszych, najchętniej martwych, użytecznych jako mity czy ikony, gdyż pomagają w zbożnym dziele zamącenia kryteriów i zatarcia granic. Przykładów nie brakuje. Męczennik rozsądnego socjalizmu, Jean Jaurès, młody komunista rozstrzelany przez nazistów, Guy Môquet, którego list do matki Sarkozy kazał czytać wszystkim uczniom, wskrzeszając w kraju mimowoli ruch oporu, i teraz wreszcie Albert Camus, którego jak motyla chce przeszpilić w gablocie obok innych myśliwskich trofeów. Prezydent Francji wyraził to życzenie w Brukseli, stwierdzając, że przeniesienie zwłok Camusa do Panteonu 4 stycznia 2010 w 50. rocznicę jego tragicznej śmierci w wypadku samochodowym stanowiłoby nadzwyczajny symbol i dodając, że nadzwyczajnie leży mu to na sercu. Nie znam kardiologa Sarkozy'ego i nie wiem dokładnie, gdzie jego serce jest ulokowane, lecz podejrzewam, jak większość Francuzów, że inwestuje organ pompowania emocji tam, gdzie rokuje to doraźny polityczny zysk. Raz w głowie, gdy główkuje nad zamąceniem kryteriów, raz w piersi, gdy odetchnąć chce powietrzem cudzej wielkości, a jeszcze częściej w nodze rwącej się do wykopania za drzwi tego, który wadzi. Bliźniaki po Camusie mocno są zakłopotane. Jego córka Catherine nie powiedziała nie, ale wyznaje, że nie jest w stanie stawić czoła temu wyzwaniu. Stronił zawsze od wszelkich honorów, mówi o swym ojcu, choć przyznaje, że przeniesienie go do Panteonu byłoby pięknym symbolem, swoistym aktem rehabilitacji owych maluczkich i poszkodowanych, jak jego rodzice, robotnik, który zginął w pierwszym akcie pierwszej wojny, i sprzątaczka analfabetka, której zadedykował swą ostatnią niedokończoną powieść Pierwszy człowiek, a których stan wiecznego upokorzenia był zapewne fundamentem jego filozofii. Nie omieszkano jej przyprawić gęby filozofii dla klas maturalnych z odpowiednią domieszką pogardy dla prostaczków idących na lep owej myśli bez metafizycznego kręgosłupa, jakim szczyci się każda uniwersytecka teologia, przepraszam, filozofia, od Platona po dziś. Prostaczki jest piękno i są upokorzeni. Bez względu na trudność tego przedsięwzięcia nie chciałbym nigdy być niewiernym temu pierwszemu i tym drugim. Ten, który widział swe miejsce w pół drogi między nędzą a słońcem, pisał, że nędza nie pozwala mu wierzyć, iż wszystko pod słońcem i w historii jest dobre i że historia nie jest wszystkim. Dzieci Camusa, jako się rzekło, mocno są zakłopotane. Catherine się łamie, a jej brat bliźniak jak Jean uważa, że zamurowanie człowieka zbuntowanego w Panteonie byłoby nonsensem i wietrzy w tym przedsięwzięciu próbę skaptowania geniusza w celach mniej lub bardziej podejrzanych. Są tacy, którzy mówią dziś wręcz o profanacji i bezczeszczeniu grobów. The Guardian pisze, że Sarkozy prowokuje lewicę, oddając hołd Camusowi. Albert Camus został pochowany na cmentarzu małej wioski Lourmarin, gdzie znalazł schronienie przed zgiełkiem świata, z dala od salonów i paryskich elit. Zamach na jego szczątki to nieprzyzwoitość lub cynizm bezwstydny. Nie rozstrzygnę tutaj, kto ma rację pośród wielbicieli Camusa, gdyż myślą tak potężną i giętką każdy może się wesprzeć. Zarówno Alain Finkielkraut, jak Michel Onfray mają solidne powody po temu, aby powoływać się na dziedzictwo Camusa, choć każdy z nich wybiera z tej spuścizny to, co mu pasuje. Pierwszy antidotum na hęglowskie ukąszenie, szczepionka przeciwko przeciw szaleństwu historii, drugi teologię buntu, niesubordynacji i kategorycznego imperatywu, który zawsze każe stanąć po stronie poszkodowanych, ofiar historii, zbrodniczych reżimów i społecznej niesprawiedliwości. Nieoceniony rysownik Plantu oddał istotę rzeczy w swym rysunku na okładce Le Monde. Wejdź tutaj, obcy, zaprasza Camusa portier Panteonu, prezydent Sarkozy, szczerząc zęby w uśmiechu. A ty, obcy, właś tu, do suki, mówi do nieszczęsnego imigranta bez papierów policjant podopieczny Sarkozy'ego. Nie brak zaiste takich, którzy w polityce i światopoglądzie Sarkozy'ego widzą antytezę filozofii i postawy Camusa. Trudno o lepszy przykład niż wygłoszona przez nie w Sztokholmie mowa, w której Nagrodę Nobla zadedykował swemu nauczycielowi ze szkółki w Algierii, Louisowi Germain, czyli temu, który wyciągnął go znikąd i pchnął ku szerokiemu światu. Co mamy myśleć w tym kontekście o polityku wyznającym nagle miłość do genialnego anarchisty, lecz gwałcącym na co dzień jego ideały? Czy mamy się cieszyć, że Sarkozy wreszcie zmienił zdanie, choć jeszcze rok wcześniej w przemówieniu wygłoszonym w Bazylice Laterańskiej ośmielił się twierdzić, wzbudzając słuszne oburzenie, iż w przekazywaniu wartości i wytyczaniu granic dzielących dobro od zła nauczyciel nigdy nie zastąpi księdza? Choćby nic z tego nie wynikało praktycznie, choćby Sarkozy miał w równie niskim poważaniu nauczyciela i proboszcza, co więcej niż prawdopodobne, gdyż obu traktuje równie instrumentalnie, są granice cynizmu, poza które przeciętny czytelnik Orwella czy Camusa, przywiązany do pojęcia common decency, czyli zwykłej ludzkiej przyzwoitości, niezdolny jest wykroczyć. Nasz prezydent widocznie czytał za mało książek i nie wie lub nie chce wiedzieć, gdzie są granice. Dlaczego jednak reaguje na ten pomysł Sarkozy'ego jak hasyt na słoninę? Dlatego, że dotyczy to jednego z trzech Francuzów, a może wręcz braci, którzy mi są najbliżsi. Podobnie bym zareagował, gdyby ktoś próbował zapeklować w Panteonie Claude'a Lévi-Strauss'a albo Pierre'a Desproges, największego z antropologów i najbardziej niezależnego wśród prześmiewców, stuprocentowo odpornych na wszelkie próby rekuperacji, récupération, jak mówią Francuzi, czego Polakom nie udało się dotąd przełożyć, chyba że na mdłe analogie typu przechwycenie, wykorzystanie, zwerbowanie. O Camusie mógłbym bez końca, gdyby nie limit czasu dawno przekroczony. Omalże wszystko w jego postawie i twórczości współgra z tym, w co wierzę. Stopień harmonizacji wzrasta zresztą z upływem czasu. Jak moi rówieśnicy, odczytywałem camusowski paradygmat buntu i moralnego sprzeciwu trafnie, lecz zapewne naiwnie, jednostronnie, z młodzieńczą naiwnością i trzeba było wielu lat, bym zrozumiał, o co naprawdę chodzi. Wczoraj być może bliższy mi był Camus Finkielkrauta. Dzisiaj chętniej zapewne słucham Michela Onfray, widzącego w Camusie emblematyczną figurę anarchizmu czy libertarianizmu, zepchniętą z tej racji na margines i wzgardzoną przez establishment, tyleż sartrowsko-komunistyczny, co aronowsko-liberalny i nawet golistowski. Catherine Camus przypomina akuratnie, że jej ojciec nigdy nie dał się skusić żadnej władzy, nie wyłączając de Gaulle'a, polityka największego formatu i patologicznej niemal uczciwości, którego zaproszenie na obiad w Pałacu Elizejskim bez wahania odrzucił, gdyż co do polityków nie żywił najmniejszych iluzji i twierdził, że aby zaistnieć, muszą kłamać. Albert Camus nikomu nie pasował. Szczęście i absurd, pisał, są dziećmi tej samej ziemi, są nierozłączne. Mówił o sobie, że znajduje się w pół drogi między nędzą a słońcem. Stał się idolem na wschodzie i południu, wszędzie, gdzie wyciskano ludzi jak cytrynki pod dowolnym ideologicznym czy rasistowskim tekstem. Dosłyszano tam parę zdań, których na Zachodzie prawie nikt nie zauważył. Buntuję się, więc jesteśmy, trzeba chronić ciała, nie idee. Trudno jednak nie pokochać Camusa, gdy raz się pojęło jego receptę na przezwyciężenie absurdu, czyli tragizmu ludzkiej kondycji, poprzez etykę buntu, narzędzie horyzontalnej transcendencji, wyrażającej oksymoronem jedyny możliwy sens w świecie pozbawionym odtąd pionu, czyli wertykalnego Boga i przez etykę ulotnego piękna i szczęścia, których absolutna kruchość jest ich nobilitacją, czyli czymś, co podbija cenę każdej przeżytej naprawdę chwili, nadając jej znamiona wieczności. W porażającym świetle południa, gdy słońce w zenicie nic nie pozostawia w cieniu, a Camus, podobnie jak Spinoza i Nietzsche, uciekający przed północną hipokryzją, wyraża to, co najlepsze w myśli południa, piękno, dobro lub szczęście mierzy się ich kruchością. Im bardziej są absurdalnie ulotne, tym bardziej są cenne, by nie rzec wieczne. Zapewne jedynie w ułamku sekundy przezwyciężamy absurd świata, lecz każdy z tych momentów zanurza nas w wieczności, czyli świecie poza czasem.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Nazwa dinozaur pochodzi z greckiego, od słów deino i saura, czyli straszny jaszczur. Dinozaury zniknęły z powierzchni naszej planety jakieś 65 milionów lat temu. Obecne były wszędzie na naszym globie, na wszystkich kontynentach. Fascynują jednak do dnia dzisiejszego. Co rusz archeolodzy, a dokładniej mówiąc paleontolodzy, odkrywają gdzieś na świecie jakieś ich ślady. Jak poinformowali naukowcy z francuskiego CNRS-u, takiego tutejszego panu, największe na świecie ślady dinozaurów odkryto kilka miesięcy temu w paśmie górskim Jura we Francji. Według nich ponad 1,5-metrowe skamieniałe odciski łap pozostawione zostały 150 milionów lat temu przez roślinożerne dinozaury z rodziny sauropodów. Natrafiono na nie w regionie Plani, nieopodal granicy szwajcarskiej. W czasach dinozaurów tereny te leżały nad płytkim, ciepłym morzem. Ślady mają około 1,5 metra szerokości. Naukowcy szacują, że zostawiło je zwierzę mające ponad 25 metrów długości i ważące około 30 ton. Na odciski trafiła para amatorów, poszukiwaczy skamieniałości, Marie-Hélène Marcot i Patrice Landry. Sauropody pojawiły się na Ziemi 210 milionów lat temu, a wyginęły 65 milionów lat temu. Wywodzą się od teropodów. Największym sauropodem był Amphicelias. Miał 60 metrów długości i był największym zwierzęciem, jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi. Wielkie były także Diplodok, 27 metrów, Brachiozaur, 25 metrów, Ultrauzaur, 45 metrów i superzaur, 45 metrów. Najwyższy był Zauro Poseidon. Miał 18 metrów wysokości i 30 metrów długości. Wszystkie sauropody były roślinożerne. Odkryte ślady sauropodów pochodzą według głównych francuskich specjalistów, paleontologów Pierre'a Hatzenpraga z Lyońskiego Uniwersytetu i Jean-Michel Amazina z CNRS-u sprzed około 150 do 155 milionów lat. Posłuchajmy, co ogólnie na temat tych olbrzymich zwierząt mówi szwajcarski paleontolog Loïc Boka.
L'image d'avant du XXe siècle était que l'animal vivait, était semi-aquatique comme les hippopotames, vivait dans l'eau.
Wyobrażenia o tym zwierzęciu z poprzedniego XX wieku polegały na tym, że wyobrażano je sobie jako zwierzę żyjące częściowo w wodzie, a częściowo na lądzie. Tak jak na przykład hipopotam żywiący się czasem w wodzie, czasem na lądzie. Wszystko to nieprawda, bo były one zwierzętami typowo lądowymi. Częściej chodziły po brzegu niż były w wodzie. Sądzono, że człapały, że miały stosunkowo mało energii w sobie, nawet te mięsożerne. Okazało się, że nie, że były to zwierzęta wykazujące bardzo dużo energii. Wcale nie były powolne i leniwe. Były ciepłokrwiste, a nie zimnokrwiste, tak jak wszystkie gady. Poruszały się znacznie szybciej niż sądzono. Z początku myślano też, że ich olbrzymie ogony spoczywały na ziemi i służyły za podporę dla olbrzymiego ciała, że nie ruszały się. Teraz wiemy już, że ich ogon był przez większość czasu w powietrzu i służył jako przeciwwaga dla długiej szyi. Wiemy poza tym, że były to zwierzęta bardzo dynamiczne.
Maintenant on sait que la queue reste au-dessus du sol et souvent sert de contrebalance en fait, avec le cou, la longueur du cou. Donc souvent on imagine un cou allongé et cet animal était énergique.
Mówił szwajcarski paleontolog Loïc Boka.
Tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Mija tydzień. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch, nasz stały komentator spraw politycznych, i Agaton Koziński, publicysta dziennika Polska The Times. Premier Donald Tusk zaproponował zmiany w konstytucji, które wzmocnią rolę premiera i jego gabinetu. Prezydent byłby wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, a władza wykonawcza skupiona w rękach szefa rządu. Liczebność obu izb parlamentarnych byłaby zmniejszona. Jak panowie przyjęli tę propozycję? Czy zgodnie z jej założeniami zmiana konstytucji zapobiegłaby konfliktowi na linii prezydent-rząd, pan Anatol Arciuch?
Ja muszę powiedzieć, że od początku, kiedy ta konstytucja wchodziła w życie, to miałem duże wątpliwości co do tego braku wyraźnego rozdziału uprawnień prezydenta i premiera, po prostu dlatego, że to było wzorowane w dużej mierze na konstytucji francuskiej i ta konstytucja już tam wykazała swoją słabość, no ale chociaż wiele osób na to narzeka, to Polacy niechętnie przede wszystkim z takiego punktu widzenia czysto psychologicznego pozwoliliby sobie odebrać ten przywilej wybierania prezydenta w wyborach powszechnych. I to moim zdaniem od razu przesądza o tej inicjatywie, że ona nie zdobędzie głosów. I jeszcze dla mnie zastanawiające, dlaczego premier Tusk w tak nieszczęśliwym momencie wystąpił, a nie wtedy, kiedy ten spór był naprawdę ostry. Być może wtedy by znalazł więcej zrozumienia.
Czy faktycznie ta zmiana wyboru prezydenta nie bezpośrednio przez obywateli, ale przez Zgromadzenie Narodowe ograniczyłaby prawa obywatelskie? Pan Agaton Koziński?
Trudno ograniczać prawa, gdy wybór nie ma większego sensu. Jeżeli zostałby stworzony model kanclerski w Polsce, tak jak proponuje premier Tusk, to rzeczywiście prezydent byłby tylko od wręczania orderów i ściskania dłoni zagranicznych gości. To rzeczywiście chyba organizowanie wielkiej akcji, jaką są powszechne wybory, nie ma większego sensu, nie ma sensu wydawać pieniędzy podatników. Dla mnie jest tak naprawdę w tym wszystkim zamieszaniu wokół konstytucji najciekawsza wypowiedź Bronisława Komorowskiego, marszałka Sejmu, jednej z najważniejszych osób w Platformie Obywatelskiej. Jego deklaracja zgłoszona 2-3 dni po propozycjach Donalda Tuska powiedział wyraźnie, że premier nie proponuje zmian w konstytucji, zarysował pewną ideę. I tak naprawdę pytanie, co marszałek miał na myśli? Można rozważać dwie teorie. Albo marszałek odcina się od premiera, chce się zadeklarować jako samodzielny lider, przywódca, jakaś taka forma opozycji wobec Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej. W Platformie Obywatelskiej nigdy nie było żadnej opozycji. Ta partia była stworzona według systemu wodzowskiego, gdzie jest jeden silny człowiek rządzący wszystkim i wokół niego kręcące się elektrony. Także nie podejrzewam, żeby to była jakaś taka inicjatywa podkreślająca niezależność Bronisława Komorowskiego. Bardziej podejrzewam, że to była forma rozładowania tak naprawdę jakiegoś zamieszania, jakie w tych wszystkich spekulacji, jakie narosły wokół wypowiedzi Donalda Tuska. Szefowie Platformy Obywatelskiej musieli sobie uzmysłowić, że wprowadzenie zmian przed wyborem prezydenckim jest niemożliwe. No i teraz pytanie, po co premier to powiedział? Czy premier nie wie, co mówi? Czy premier wie, co mówi i w ten sposób chciał osiągnąć zupełnie inne cele niż zmiany w konstytucji? No tutaj scenariusze już możemy rysować bardzo wiele.
A może chodzi po prostu tak, jak twierdzi zresztą opozycja, że chodzi o odwrócenie uwagi społecznej od problemów rządu, pana Natolarciu?
To by było zbyt proste. Mnie się wydaje, że to jednak już są w perspektywie gry wyborczej, no ale jak mówię, jest to nadal niezrozumiałe, to jest zagadkowe. Miałoby sens wtedy, gdyby na przykład Donald Tusk zrezygnował ze starania się o urząd prezydencki, na co w tej chwili nic nie wskazuje i też by było krokiem politycznie zupełnie poronionym. Także na naprawdę premier Tusk ma od pewnego czasu zbyt dużo takich kiksów politycznych.
Przypomnę, w naszym studiu panowie Anatol Arciuch i Agaton Koziński komentujemy wydarzenia polityczne tygodnia. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę hazardową, ale skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak. Co oznacza to w praktyce, że prezydent jest za, ale i przeciw tej ustawie, pana Anatol Arciuch?
Tak, by z tego wynikało. Prezydent podpisał, bo jest to ze społecznego punktu widzenia sprawa uregulowania gier hazardowych, sprawą pierwszorzędną wagi. Natomiast pisana była ta ustawa na kolanie, budziła wiele wątpliwości zarówno natury zasadniczej, czy to nie spowoduje tak radykalne, prawda, postawienie sprawy zejścia tych gier hazardowych do podziemia, jak i po prostu czysto formalna, prawnicza strona tego. Także tutaj no, jest zupełnie zrozumiałe. Trudno, żeby pan prezydent nie podpisał, dlatego że to by było jednoznacznie odczytane, zwłaszcza na fali społecznego oburzenia hazardem, że oto prezydent sabotuje tak potrzebną społecznie ustawę, no a z drugiej zupełnie normalne, że kieruje do Trybunału, bo tu każdy ma wątpliwości, zarówno fachowcy, prawnicy, jak i publicyści.
Ale czy pośpiech, z jakim przyjmowano ustawę, może być wskazaniem do odesłania i do Trybunału Konstytucyjnego, bo o tym mówili przedstawiciele właśnie Kancelarii Prezydenta, pana Agaton Koziński?
Ja bardziej odbieram to jako zagranie polityczne niż jako chęć wyjaśnienia wątpliwości prawnych. Podejrzewam, że nie znam szczegółów ustawy hazardowej, ponieważ nie jestem prawnikiem, także nie podejmowałem wysiłku jej analizy nawet, ale znając Michała Boniego, najlepszego bądź co bądź ministra w tym rządzie, który był autorem najnowszej wersji, podejrzewam, że jest to dobra ustawa, bo to jest bardzo dobry minister i on nie zwykł wypuszczać swoich rąk fuszerki. Gesty odesłania do Trybunału Konstytucyjnego odbieram jako zagranie polityczne. O ustawie hazardowej zwyczajnie będzie się dłużej mówiło. To są prace równoległe. Z jednej strony trwały prace nad ustawą hazardową, ale z drugiej strony w Sejmie cały czas konstytuuje się komisja hazardowa. Właśnie to sformułowanie konstytuuje się. Ta komisja zawiązała się już ponad 2 tygodnie temu, a do tej pory tak naprawdę nie przystąpiła do pracy. Większość posłów, zwłaszcza ci posłowie wysłani przez Platformę Obywatelską do tej komisji, cały czas nie ma dostępu do akt niejawnych. siłą rzeczy nie mogą być pełnoprawnymi członkami komisji, ponieważ nie mogą czytać. Czas trwa, ponieważ oni czekają na takie pozwolenie, w związku z tym nic się tej komisji nie dzieje. Są przepychanki, kto w tej komisji zajmie jaką rolę. Najbardziej obrotowy w tej sytuacji jest pan poseł Wasserman, który zostaje wiceprzewodniczącym, nie zostaje, jest członkiem komisji, z tej komisji się wycofuje. Mielemy w próżni, bo sposób prowadzenia tej komisji stara się zasugerować Platforma Obywatelska, żeby zwyczajnie rozcieńczyć problem. Prezydent na to nie pozwala, stara się utrzymać temperaturę tego konfliktu sprzed miesiąca, stąd to odesłanie.
Na to, że jest to zagrywka polityczna, wskazywałoby równocześnie zwrócenie uwagi prezydenta, iż czeka na ustawę antykorupcyjną i rządowy program antykorupcyjny.
Zgoda, ja bym jednak rozdzielił te dwie sprawy, dlatego że komisja ta tak zwana hazardowa jest czysto polityczną, grają wszystkie strony, tam nie ma szczerej chęci wyjaśnienia spraw, już widać z obu stron, to znaczy zarówno rządzących, jak i opozycji, i to jest czysto demagogiczne postawienie sprawy, tam jeden wart drugiego jest z tych polityków. A natomiast no jednak tutaj bym nie wykluczał, że poza wszystkim innym, oczywiście zgadzam się, że to jest przykuwanie uwagi do sprawy hazardu, przy okazji mówienia o innych niewygodnych dla Platformy tematach, natomiast tu bym jednak zakładał poza wszystkim innym dobrą wolę pana prezydenta, że ustawę pisaną na kolanie, bez względu jaki to minister i co o tym ministrze sądzimy, trzeba uważnie przejrzeć.
Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Agaton Koziński. Janusz Lewandowski będzie unijnym komisarzem do spraw budżetu. Tak zdecydował szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Polak będzie pełnił tę funkcję przez najbliższych 5 lat. To niewątpliwie sukces Polski, pan Agaton Koziński.
I nie zgadzam się z formułowaniem będzie komisarzem do spraw budżetu. To jest cały czas gdybanie, czy będzie. Podejrzewam, że jest w Komisji Europejskiej duże pole konfliktu. Bądź może nie chodzi o Janusza Lewandowskiego, bo rzeczywiście Janusz Lewandowski jest właściwą osobą na właściwym miejscu, w sensie jest to eurodeputowany o dużym doświadczeniu, który otrzymał tekę adekwatną do swoich umiejętności i do swojego doświadczenia, także jego pozycja jest w tej komisji poza jakimikolwiek wątpliwościami, ale w tym momencie Barroso ogłosił skład komisji, ta komisja będzie przesłuchana przez Europarlament. Następnie po tych przesłuchaniach Europarlament głosuje, tylko że nie na poszczególnych komisarzy, tylko za całą komisją. A w tym wypadku w Europarlamencie jest gigantyczne poruszenie, bardzo duża niezgoda dla dużej części członków tejże komisji. Także jeżeli Barroso i jego komisarzom nie uda się eurodeputowanych przekonać do swojej wizji do obecnego składu, mogą oni zagłosować jej przeciw. Siłą rzeczy Lewandowski również przepadnie, no i będzie nowe rozdanie, no i w tym wypadku nie mamy pewności, czy Lewandowski w tym drugim rozdaniu po raz kolejny się pojawi, ponieważ będzie kompletnie inna sytuacja. Tutaj się naprawdę może wydarzyć jeszcze wszystko. Przypomnę tylko, że 5 lat temu Europarlament miał siłę zablokować jednego komisarza, który musiał się z niej wycofać, chodzi o Rocco Buttiglioniego, ustąpił, żeby Europarlament mógł się zgodzić na całą komisję. Także tu jeszcze jest bardzo wiele elementów i najbliższe 2 miesiące wokół Komisji Europejskiej będzie bardzo gorące.
Dodajmy, że do ostatniej chwili pojawiały się informacje, że José Barroso zdecydował o przydzieleniu Januszowi Lewandowskiemu teki do spraw przemysłu, a zatem wszystko może jeszcze się wydarzyć? Pan Anatol Arciuch?
No nie, teki do spraw przemysłu nie otrzyma, dlatego że jednak w Unii i w Komisji to się wszystkie te sprawy ucierają na zasadzie takich wzajemnych przetargów. Trzeba pamiętać, że Barroso między innymi zawdzięcza swoją drugą kadencję temu, że jest bardzo posłuszny wobec wielkich Unii, czyli pani Merkel i prezydenta Sarkoziego. Już wiadomo, że te kluczowe to dostaną Francuzi, Niemcy albo typowani przez nich. Tutaj natomiast ja bym był jednak optymistą, dlatego że Janusz Lewandowski jest znanym politykiem największego ugrupowania w Parlamencie Europejskim. Nie jest jakąś postacią kontrowersyjną, tak jak był Buttiglione, który zasłynął jako homofob i mizogin. Więc tutaj mnie się wydaje, że jeśli właśnie może być, to tylko, że mogą być jakieś inne kandydatury niespodziewane, bo przecież wszystkich jeszcze nie znamy, ani nie znamy ich atrybutów. Czy wyjdzie coś właśnie w tych przesłuchaniach, to tylko wtedy mógłby przy okazji stracić Janusz Lewandowski.
Miejmy nadzieję, że to właśnie Janusz Lewandowski będzie odpowiadał za przygotowanie nowej perspektywy budżetowej do roku 2020 Unii Europejskiej. Z punktu widzenia Polski byłoby to niewątpliwie bardzo ważne. Przypominam, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Agaton Koziński. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.